A właściwie bonsoir. Dzisiaj odpowiemy sobie na 6 pytań, które zadaliście mi na stories albo pisząc do mnie w wiadomościach i będą to pytania dotyczące nauki języka francuskiego. Jak słyszycie, mam lekką chrypkę, więc będę się starała mówić bardzo zwięźle, tak żebyśmy rzeczywiście w te pół godziny zaplanowane się zmieścili. Czyli przed nami 6 pytań, witam wszystkie osoby, które dołączają. 6 pytań, z czego jedno będzie bardziej osobiste, a cała reszta będzie dotyczyć nauki języka. Żeby skorzystać jak najwięcej, to polecam Wam, żebyście sobie wzięli jakiś zeszyt, notatnik, kartkę i notowali, bo będę naprawdę mówiła dużo takich bardzo konkretnych rzeczy, ok? Więc to nie jest taka sesja Q&A, w trakcie której ja będę sobie na luzie o czymś opowiadać, tylko chcę, żebyście to potraktowali jako lekcję. Zapraszam więc do pierwszego pytania. I pierwsze pytanie. Czy są jakieś ogólne zasady wymowy, czy raczej to zależy? To jest świetne pytanie i nie bez powodu pojawia się jako pierwsze, dlatego że wymowa w języku francuskim, jeśli ktoś korzysta z moich materiałów, jeśli ktoś się uczy ze mną tak bardziej, czy to na zajęciach, czy po prostu uważnie też mnie śledzi od dłuższego czasu, to już wie, że według mnie wymowa, czy też fonetyka, to jest taka królowa w języku francuskim. To ona rządzi, to ona narzuca i często tak bardzo subtelnie, więc często jeśli się uczymy samodzielnie albo jeśli mamy nauczyciela, który jeszcze nie do końca zrozumiał, jak działa język francuski, to może się okazać, że to pominiemy albo będzie nam się wydawać, że to nie jest ważne. Więc odpowiadając na Twoje pytanie, ogólne zasady są. I teraz wyobraźcie sobie, jeśli macie ten notes i piszecie, to wyobraźcie sobie, że mamy takie dwie grupy. Mamy ogólne metazasady, takie najbardziej, najważniejsze, podstawowe, które wpływają na wszystko, łącznie z gramatyką, ortografią i tak dalej. I mamy zestaw bardziej szczegółowych zasad. Jeśli chodzi o zasady wymowy, te takie meta, czy ta pierwsza grupa, to dla przykładu mogę Wam podać zasadę taką, która mówi, że w języku francuskim wszystko ma płynąć. Czyli wszystko ma być trochę tak, jakby to było jedno słowo, czy też jedno zdanie. Nie o to chodzi, żebyśmy nie oddychali, ale żeby była płynność, czyli unikamy przerw. A skoro tak, i tu już jest konsekwencja tej zasady, żebyście zrozumieli, jak bardzo te zasady są ważne, skoro tak, to znaczy, że będziemy unikać sytuacji, w których spotkają się dwie samogłoski, bo trudno jest wymówić ua razem. Brzmi to trochę dziwnie. Zresztą nawet przeszłam sobie przez eu. Oe, dziwnie. I dlatego mamy między innymi lizję i elizję, które też możemy sobie wrzucić do tej grupy metazasad. Lizję to ta sytuacja, w której łączymy wyrazy między sobą, wykorzystując końcową, zazwyczaj niemą spółgłoskę. Przykład WZ. Zobaczcie sobie na czacie. Teraz napiszę to. WZ. Normalnie zaimek W piszemy w ten sposób, jak napisałam, i wymawiamy W. A samo jesteście, przeczytamy et. Ale nie chcemy, żeby to brzmiało wuet, bo łatwiej by było wypowiedzieć wuet, ale to jest przerwa, a my przerwy nie chcemy, więc powinno być WZ. Więc to są lizje. Elizje to z kolei możecie sobie skojarzyć, to jest przypadek, powiedzmy, przeciwny, czyli kiedy nie mamy się od czego odbić, to zastępujemy z końcową samogłoskę apostrofem, żeby właśnie uniknąć tego spotkania dwóch samogłosek. Szczegółowe zasady to są te wszystkie zbitki, czyli połączenia różnych liter. Między innymi mamy na przykład AI, które czytamy jako E, OU, które czytamy jako U. I teraz jak do tego podejść, tak? Czyli powtarzam. Pytanie o zasady wymowy. Mamy te metazasady, i mamy te bardziej szczegółowe zasady, czyli głównie te zbitki. Jak czytać konkretne zestawy, powiedzmy, liter. Jak podejść do jednego i drugiego, jeśli chodzi o naukę? Jeśli chodzi o te metazasady, to myślę, że warto jest się nad nimi pochylić, zapamiętać je, zrozumieć, ale z takim naciskiem też na praktykę od razu. Czyli ja staram się zobaczyć i poczuć tą logikę języka. Natomiast jeśli chodzi o tę drugą grupę, czyli tutaj, gdzie mamy konkretne zasady, głównie właśnie zbitki, to tutaj odradzałabym takiego typowego wkuwania, tylko raczej bym przede wszystkim postawiła na słuchanie z tekstem i wykształcanie w sobie takiej świadomości, że te zbitki są, zapoznawanie się z nimi od razu w przykładach. Drugie pytanie z sześciu. Czy oglądanie bajek i programów dla dzieci faktycznie pomaga w rozumieniu ze słuchu? To jest super pytanie, bo rzeczywiście wybór źródeł to nie jest prosta sprawa i to nie powinna być sprawa oczywista. Oglądanie bajek czy też programów dla dzieci zależy. Zależy, jaki mamy poziom i jakie to są bajki. Jak nawet sobie sięgniecie do starszych bajek z lat 70., 80. czy 90., to zobaczycie, że tamto słownictwo polskie było inne, trudniejsze, więc analogicznie podobnie jest z klasycznymi, powiedzmy, bajkami po francusku. Więc jeśli Wasz poziom nie jest około B2, to ja bym Wam radziła skupić się na bajkach czy też programach współczesnych, które stawiają na język współczesny. To tylko tyle. Natomiast wszystko, co służy, wszystko, co jest spotkaniem z językiem i co wywołuje lekki dyskomfort, czyli że nie jest ani za łatwo, ani za trudno, jest ok. Jesteśmy, słuchajcie, też każdy jest z nas indywidualny, więc tutaj nie ma jednoznacznych odpowiedzi. Dobrze. Więc tak, pomaga to ze słuchu. Jeszcze tylko dodam, że jeśli oglądacie te bajki, czy też programy, czy filmy, cokolwiek, to bardzo Was zachęcam mniej więcej do poziomu B1, żeby jednak włączać te napisy po francusku. Po to, żeby mózg nasz miał okazję rozkodowywać właśnie te zbitki, o których mówiłam przy okazji pytania pierwszego, żeby się oswajać z zapisem, a nie tylko ze słuchem. Oczywiście samo słuchanie też jest bardzo ważne, nie można tego pomijać, natomiast myślę, że w mniejszym stopniu na tym początkowym etapie, bo i tak się osłuchujemy, i tak wgrywamy sobie ten alfabet fonetyczny. Przechodzimy do trzeciego pytania z sześciu. Jestem na B1, a wciąż mam problem z oglądaniem filmu po francusku i zrozumieniem. Czyli ciąg dalszy. Jeśli to oglądasz, to nie jesteś jedyna. I jak chcecie, to możecie też podzielić się swoimi, jeśli jakieś pytanie Was szczególnie porusza, to śmiało, czat jest dla Was. Filmy według mnie są trudne. Dla osób, które nie mają poziomu B1+, oglądanie filmów jest wyzwaniem, mniejszym lub większym. Dlaczego? Dlatego, że film jest pewnego rodzaju formą artystyczną, tak? A skoro tak, to scenariusz nie jest pisany po to, żeby przekaz był jasny, klarowny i żeby to było proste w odbiorze. Często pojawia się jakiś slang, często pojawiają się jakieś skróty, często są jakieś zakłócenia dźwiękowe na przykład, albo wypowiedzi dosyć abstrakcyjne aktorów. Więc jest to trudne do zrozumienia ze względu na formę, ze względu na treść, ale też ze względu na formę, dlatego że filmy przecież trochę trwają i to jest bardzo, bardzo wymagające, żeby przejść przez cały film, nawet mając napisy po francusku. Bo napisy po polsku to wtedy, to też jest fajne, żeby się osłuchiwać, ale jeśli my chcemy rzeczywiście pracować nad swoim rozumieniem ze słuchu, to ja bardzo polecam krótkie formy. Najbardziej, chociaż to znowu jest kwestia indywidualna, polecam krótkie formy wideo, czyli tutaj YouTube sprawdza się idealnie. Więc krótkie formy wideo na YouTubie, krótkie formy w postaci podcastów, więc jeśli dalej masz problem, odpowiadając już stricte na to pytanie, to znaczy, że gdzieś po drodze pewnych rzeczy zabrakło. I być może nigdy nie pozwoliłaś sobie na to, żeby zacząć dużo słuchać w takim akceptowaniu dyskomfortu. I słuchanie to jest, słuchajcie, coś, tego jeszcze nie powiedziałam, co powinno nam towarzyszyć codziennie, dopóki nie dojdziemy do samodzielności językowej, czyli mniej więcej B1 plus B2, takiego poziomu. To jest coś, co powinno być codziennie. I tu nie chodzi o to, żebyśmy czekali na wolne pół godziny w ciągu dnia. Wystarczy posłuchać sobie trochę rano, trochę w południe, trochę wieczorem, łapać wolne chwile. Czyli nie musimy tego planować, słuchajcie. Trzeba mieć na to jakiś pomysł, jasne, zebrać sobie jakieś źródła, do których będziemy sięgać, mieć jakiś zestaw dwóch, trzech ulubionych podcastów, dwóch, trzech ulubionych twórców, dwóch, trzech ulubionych kanałów na YouTubie i po to sięgać w wolnych chwilach, mając taki priorytet w głowie. Więc do tego Cię zachęcam, żebyś włączyła takie codzienne, bardzo świadome słuchanie, a filmami się nie przejmuj, to przyjdzie z czasem i to jest naprawdę dosyć trudne, więc spróbuj od czegoś, co będzie mniej wymagające, przede wszystkim jeśli chodzi o ten czas. Żebyś była w stanie się skupić całą swoją energię na przykład 10 minutach jakiegoś filmu na YouTubie. Przechodzimy do kolejnego pytania. Pytanie numer 4. Kategoria inne. Czemu nie zdecydowałaś się na migrację do Suisse albo France? I to jest właśnie jedyne pytanie osobiste do mnie z tych 6, na które jest mi najtrudniej odpowiedzieć, dlatego że tutaj jest bardzo dużo czynników. Na pewno Erasmus we Francji i we Włoszech dużo mi pokazał. Pokazał mi przede wszystkim to, że inne kraje też mają swoje problemy, na przykład Włochy bezrobocie, Francja okropna biurokracja, ale też kwestie bezpieczeństwa, więc na pewno zaczęłam patrzeć na Polskę bardziej wdzięcznym okiem. Oczywiście są rzeczy w Polsce, które mi bardzo nie odpowiadają i które, no jak, chociażby jakby dysproporcja między zarobkami a kosztami życia. Natomiast nie skłoniło mnie to do takiej decyzji, żeby się wyprowadzić na ten moment. No i też bardzo ważnym argumentem jest to, że mam męża, który wykonuje taką pracę, która może być głównie wykonywana w Polsce. Więc to też jest pewnego rodzaju argument. Natomiast nie wykluczamy, być może za jakiś czas, kiedyś przeprowadzimy się, ale raczej wtedy do Szwajcarii, żeby łączyć francuski i angielski. Właśnie ze względu na mojego męża. Przechodzimy do kolejnego pytania. Znowu wracamy sobie na tory językowe. Widziałam, że się pojawiło pytanie na czacie. Odpowiem na nie na sam koniec. Czy jest szansa na plan nauki dla początkujących? Potwornie brak mi motywacji. To jest, słuchajcie, pytanie, które możemy zabić brawo, więc możecie, jeśli macie ochotę, na czacie taką emotikonkę nawet wysłać. Dlaczego? Dlatego, że ta korelacja między dobrym planem a motywacją jest niezwykle silna. Jak mamy zły plan, to motywacja, nie da się jej za bardzo utrzymać, frustrujemy się, demotywujemy, ale jak mamy dobry plan, to jest niesamowite zabezpieczenie naszej motywacji, niesamowite zabezpieczenie przed takim odpuszczeniem. I teraz, co to znaczy dobry plan? I potem odpowiem na to pytanie o plan nauki dla początkujących. Dobry plan, słuchajcie, to jest taki, który jest realny i bardzo konkretny i który nam odpowiada na 3 pytania. Jeśli macie notes, to jest dobry moment, żeby sobie te 3 pytania zapisać. Co, czyli temat lekcji, kiedy, czyli dzień i z jakiego źródła. Czyli co, kiedy, z czego. Jeśli nasz plan odpowiada na te 3 pytania, to my oszczędzamy energię. Bo chyba każdy z nas miał taką sytuację, że siadał i no dobra, to zabieram się za francuski i takie, ale co ja właściwie mam robić? A to może to, a to może tamto. I wkrada się chaos, wkrada się nieuporządkowanie, no i nic dziwnego, że najczęściej ta lekcja albo się nie odbywa w końcu, albo odbywa się, ale jest chaotyczna i następnego dnia na samą myśl o tym, że mamy coś zrobić, a w sumie nie wiemy co, to odpuszczamy. Więc dobry plan, jak nam odpowiada na te 3 pytania, trzyma nas w ryzach, oszczędza naszą energię i sprowadza nasze późniejsze działanie do egzekucji tego planu. Oczywiście, jakbyśmy chcieli o tym więcej porozmawiać, jak do tego planu podejść, jak dokładnie go rozplanować, to już jest temat na konsultacje indywidualne, na które zapraszam, ale też dużo, dużo o tym mówiłam, naprawdę bardzo cennych rzeczy u Patryka z Językowej Siłki. Możecie sobie znaleźć naszą rozmowę, jak nauczyć się języka francuskiego, jeśli dobrze pamiętam, tak się nazywa. Jeśli będziecie mieli problem, żeby to znaleźć, to napiszcie do mnie proszę wiadomość, to Wam wyślę bezpośredni link. I tam też mówiłam o planie nauki dla początkujących, o pierwszym tygodniu co prawda, ale to już jest taka wskazówka i taki rozruch. Jeśli byś chciała, Jolu, taki plan bardziej szczegółowy, to też zapraszam na konsultacje, ale też znowu bardziej z dostępnych już od razu za darmo dla Was materiałów, to oprócz tej rozmowy polecam Wam na moim blogu, jest taki artykuł Francuski początek, czyli właśnie jak się nauczyć francuskiego, jak podejść do nauki i tam polecam konkretne źródła i podejście. Więc jeśli to się okaże być niewystarczające, to wtedy zapraszam na konsultacje. Super podcast. Aha, to w odniesieniu właśnie do Patryka. Super, bardzo się cieszę, więc pomysły się podobały. Nic tylko wdrażać w życie i sprawdzać efekty. Przechodzimy do ostatniego pytania. Jeszcze być może w tym planie, słuchajcie, dodam jeszcze jedną taką ważną dla mnie rzecz. Wszystko, żeby nie było presji. My się uczymy dla siebie. Nawet jeśli mamy jakąś taką presję zewnętrzną, bo na przykład w pracy potrzebujemy mocno podszlifować nasz francuski, to słuchajcie, my to robimy dla siebie i plan też jest dla nas, on ma być pomocny. 2-3 sesje tygodniowe, takie godzinne, naprawdę wystarczą. Nie łudźmy się, że my będziemy w stanie codziennie siąść na godzinę. 2-3 razy w tygodniu znaleźć taki czas na godzinną lekcję, zaplanować to z wyprzedzeniem i naprawdę efekty są ogromne. Jednego dnia nam nie wyjdzie, bo będziemy się słabo czuli, to nieważne, nadrabiamy kolejnego dnia. Po prostu małymi krokami. I pytanie ostatnie tego live'a, więc jestem zadowolona bardzo z czasu, bo 16 minut, ale jak słyszycie, tracę głos, więc dobrze. Ostatnie pytanie na dzisiaj i potem jeszcze odpowiem na pytanie na czacie, ewentualnie dodatkowe, jak się pojawią. Jak mogę się przełamać, by zwiedzieć, przejść na wiem jak użyć, znam większą część gramy i niby wiem co jak, ale dalej uciekają mi słówka i forma gramatyczna. I jak przełamać lęk wstydu mówienia? Super pytanie, nie bez powodu zostawione na koniec. I tutaj ja sobie to pozwolę rozłożyć na dwie części. Napiję się, a Wy w międzyczasie możecie napisać na czacie, czy odczuwacie blokadę, jak mówicie po francusku? Czy już sobie z tym jakoś poradziliście? Możecie się podzielić swoimi metodami, a już ja już odpowiadam. Nie ma na razie wiadomości, bo ja zawsze widzę je z opóźnieniem, więc od razu przechodzę do odpowiedzi na pytanie. Lęk, wstyd przed mówieniem. Główna myśl, od której bym chciała zacząć odpowiedź na to pytanie, to jest taka refleksja ogólna, jeśli chodzi o nasz rozwój jako ludzi. Nie da się dbać o zdrowie psychiczne, nie dbając o zdrowie fizyczne. I na odwrót. Nie da się uczyć też języków, jeśli nie jesteśmy zaopiekowani jakby całościowo. Psychika odgrywa tutaj ogromną, ogromną rolę. Więc od tego, od czego bym zaczęła? Zaczęłabym od zastanowienia się, czego się boisz? Dlaczego się wstydzisz mówić? Czy boisz się, że ktoś cię wyśmieje? Czy boisz się, że popełnisz błąd? Czy boisz się, że sama siebie w jakiś sposób skrytykujesz? Czy boisz się, jak zabrzmisz? Zastanów się. Bardzo często to jest zbiór tego wszystkiego i potem spróbuj się zastanowić i Wy wszyscy, jeśli czujecie taki lęk, dlaczego w sumie się tego boimy? Czy to jest oparte na rzeczywistym doświadczeniu, czy na jakimś wyobrażeniu? Czy warto jest tym się przejmować? Czy warto jest te myśli traktować na serio? Czy może warto jest tego wewnętrznego krytyka tak trochę pogłaskać, powiedzieć, słuchaj, no wiadomo, że fajnie by było, gdybym nie popełniła błędu, ale nawet jeśli, to jest ludzka rzecz i następnym razem nie popełnię. Na przykład. Więc warto jest sobie tak wejść w taki dialog z tymi myślami, żeby nabrać troszeczkę dystansu. I jak przełamać lęk, teraz już taki konkret, czyli oprócz tej takiej psychicznej, psychologicznej strony, to konkretne ćwiczenia. Ćwiczenie, które ja bardzo polecam i ono ma powiedzmy takie 3 stadia. Pierwszy stadium, najprostsze, bierzemy sobie zdanie bądź krótki tekst, takie, które rozumiemy. Tutaj nie chodzi o jakieś wielkie, nie wiadomo jakie ambitne rzeczy. Proste zdanie, nawet jeśli mamy poziom A2, możemy sięgnąć po zdanie w stylu J'aime les chats. Nie o to chodzi, żeby te zdania były jakieś super zaawansowane. I to zdanie, czy ten krótki tekst, czytamy sobie na głos do momentu, w którym czujemy, że się czujemy na maksa komfortowo i czujemy się tak, jakbyśmy to zdanie właśnie mówili, a nie czytali. Czyli może być taka sytuacja, że za pierwszym razem, jak zobaczymy to zdanie, można je sobie też jeszcze najpierw przepisać, to będziemy czytać trochę tak. J'aime les chats, nie będziemy pewni, możemy sobie sprawdzić w słowniku, nabieramy pewności, czytamy po raz kolejny, aż dochodzimy do momentu, w którym to zdanie przykładowe akurat tutaj, j'aime les chats, przeczytamy z pełną płynnością, z pełną swobodą. I wtedy przechodzimy do kroku numer 2 i zaczynamy sobie do tego coś dokładać. To jakiś przymiotnik, to jakiś przysłówek, to jakieś pytanie, zamienimy to sobie na przeczenie i to już robimy spontanicznie, w miarę spontanicznie. Czyli mam tą bazę, która mi daje takie poczucie bezpieczeństwa, ale ja do tego sobie coś dorzucam. Na przykład, j'aime beaucoup les chats noirs, j'aime les chats noirs, mais blancs aussi. Et toi? Widzicie? I zaczynam na tym prostym zdaniu produkować jakiekolwiek zdania, byleby produkować tak, jakbym mówiła. Kolejne stadium to jest oczywiście gadanie już tylko do siebie albo czytanie dłuższych tekstów i tak dalej, ale te ćwiczenia Wam bardzo polecam. I teraz pierwsza część tego pytania. Jak przejść właśnie z tego, że wiem, na wiem, jak użyć? Radzę Wam podchodzić do języka, czy do słownictwa, czy do konstrukcji tak trochę, jak podchodzimy do ludzi. Żeby uczciwie powiedzieć, że kogoś znamy, to raczej nie wystarczy się z tym kimś spotkać 5 razy w ciągu 3 miesięcy na godzinę, tylko fajnie by było spędzić z tym kimś weekend, spotkać się w pubie, w większym gronie, potem osobno. Łapiecie to porównanie? Tak samo jest ze słownictwem, z gramatyką. My musimy się z tym spotkać w wielu kontekstach, formalnym, nieformalnym, w języku, poprzez słuchanie, poprzez czytanie, poprzez pisanie. I tutaj bardzo ważny jest też ten aspekt produkowania, czyli pisania. Pisanie i mówienie robi ogromną robotę, bo wychodzą wtedy te braki. Więc to, co bym Ci radziła, to po prostu jak być może najlepszą opcją dla Ciebie byłoby teraz wrócić sobie do tych tematów, z którymi najczęściej odczuwasz ten stan, o którym piszesz, czyli że nie do końca wiesz, jak użyć, i tą teorię jeszcze raz sobie przerobiła, ale nie suche zasady, tylko jak dziecko. Masz jedną prostą zasadę, na przykład w przeczeniu n stawiamy po zaimku, tak? N jest przyklejone do zaimka. I teraz zastanów się, podejdź krytycznie, czy tak jest zawsze, czy tak musi być. Ale jak to w takim razie będzie wyglądało w czasie teraźniejszym, a jak to w takim razie będzie wyglądało w czasie przeszłym, a jak to będzie wyglądało w takim czasie, jak w pytaniu i tak dalej, jak w inwersji. Rozumiesz? Żeby tą teorię, na tą teorię spojrzeć pod każdym możliwym kątem, krytycznie, zatrzymując się nawet na najdrobniejszych zasadach, małymi kroczkami, ale bardziej postawić na jakość. Przechodzę do pytań na czacie. Z tego, co widziałam, to na razie się pojawiło jedno. Czy jak ktoś uczy się 3 języków obcych, to dobra metoda jest nauka 3. języka z drugim językiem, czy nauka 3. języka z pierwszym? Arletka, ja chyba nie do końca zrozumiałam, wiesz? Ale zaraz zobaczę, co dopisałaś. Z tymi 3 językami obcymi, jakie wspomniałam w pytaniu, to są angielski, niemiecki i francuski, ponieważ się tych języków uczę. Super. Czy to dużo będzie zależało od poziomu? Bo angielski i francuski myślę, że na spokojnie można ze sobą łączyć. W sumie niemiecki też. Ja powiem tak, podstaw, jak totalnie zaczynamy uczyć się danego języka, to odradzałabym tego, żeby łączyć, dlatego że fajnie jest po prostu skupić się na tym jednym języku. Ale znowu, jesteśmy indywidualni, jeśli czujemy, że to nas wcale nie rozprasza, to też możemy działać i łączyć to ze sobą, o ile nie czujemy, że to nas miesza, tak? Wydaje mi się, że zdrowszą strategią jest uczenie się przynajmniej do B1, tylko jednego języka, chociaż najbezpieczniej do B2, ale jeśli już masz angielski, Arleta, na przykład na poziomie takim fajnym B1+, B2 i tylko go szlifujesz, francuski też masz już na fajnym poziomie, czy niemiecki, to tutaj nie widzę przeszkód, natomiast na pewno bym nie łączyła, żeby tego samego dnia się uczyć. Widzę, że się pojawiło też kolejne pytanie. Chciałam spytać, czy w języku francuskim najczęściej używa się 4 czasów. Muszę to policzyć. Jakich czasów się używa? Mamy tak. Présent. Mamy futur proche, który się codziennie używa, czyli ten czas przyszły, bliski. Mamy passé composé i imparfait, które zawsze się używają, zawsze są w użyciu w czasie przeszłym, jak mówimy. Więc to są takie, powiedzmy, najbardziej podstawowe, ale futur simple, plus que parfait też są często używane i do tego dochodzą oczywiście tryby. Tryb rozkazujący, który akurat aż tak często nie jest używany, ale tryb warunkowy już jak najbardziej. Conditionnel présent przede wszystkim, passé już oczywiście rzadziej. No i subjonctif jako tryb. Mam nadzieję, że to Ci jakoś rozjaśniło sytuację. Ja używałam Duolingo i tam nauczyłam się francuskiego, znając angielski. Super. Aha, czyli uczyłaś się z Duolingo z angielskim interfejsem francuskiego. Okej, to jeśli o to pytałaś Arletka w Twoim pytaniu, to tak, to jak najbardziej. Jeśli mamy już taką pewność w danym języku, to nie ma problemu, żeby uczyć się przy okazji innego języka. Ja tak robię na przykład z włoskim, łączę sobie z francuskim. Uczę się włoskiego często z jakichś, znaczy nie tak często, najczęściej z francusko, z włoskojęzycznych źródeł, ale jeśli coś jest wartościowego po francusku, to też jak najbardziej. Dobrze, słuchajcie. Odpowiedziałam na wszystkie 6 pytań, odpowiedziałam na pytania, które się pojawiły na czacie. Jeśli macie jeszcze jakieś dodatkowe, to nic straconego, możecie pisać w komentarzu. Ja będę uciekać, bo tak jak mówiłam, chciałam się zmieścić w 30 minutach. I co? I życzę Wam powodzenia w Waszej nauce języka francuskiego. Trzymam mocno za Was kciuki. Pamiętajcie o tym słuchaniu, o dobrym planie. I bonne soirée. Bisous.